Drzwi otworzyły się z wielkim hukiem i stanął w nich niewysoki, krępy mężczyzna. — Pan Tomasz Budzyński? — usłyszałem głos nieznoszący sprzeciwu, który dużo mówił o jego właścicielu. Głos świadczący o dużej pewności siebie, rzecz charakterystyczna dla osób na stanowiskach. Mężczyzna spoglądał na mnie obojętnym wzrokiem, co w jakiejś mierze było zrozumiałe. Dla niego byłem tylko kolejnym kandydatem na funkcjonariusza, kandydatem bez pojęcia o niczym, a zwłaszcza o służbie, do której się zaciągał. Budzyński to ja, odpowiedziałem, wstając z miejsca.
Kapitan Marek Kiernicki, przedstawił się. Proszę za mną.
Wchodząc za szklane drzwi, zdążyłem jeszcze zauważyć, że chorąży od bigosu oderwał jedno oko od lektury nie, ale tylko na moment, bo po chwili wrócił do wertowania tygodnika. W ślad za kapitanem udałem się schodami na drugie piętro, by znaleźć się na długim, ciemnym korytarzu z rozpadającą się drewnianą podłogową klepką i odpadającym ze ściany tynkiem. Całość odwoływała się do minionej epoki i sprawiała raczej przykre wrażenie. Kapitan wprowadził mnie do dużej sali, która, jak się domyślałem, pełniła funkcję konferencyjnej, a następnie poprosił, bym usiadł. Sala miała surowy wystrój, białe ściany i odrapane okna. Na wprost wejścia wisiało godło Polski, a jedynymi meblami były stare, okryte kurzem zestawy czteroosobowych stolików i krzeseł, podobne do tych, w jakie wyposażone były bary mleczne w późnych latach 80. Stoliki nakryto zielonym suknem, zapewne w nadziei, że stworzy to wrażenie przytulności. Ale nie stworzyło. Kapitan ruchem ręki wskazał na miejsce przy jednym ze stolików. Zauważyłem, że było równie stare i zakurzone jak stolik, ale sprawiało wrażenie dość solidnego, przynajmniej na tyle, by bez obaw na nim usiąść.
Niech pan tu poczeka, rzucił krótko kapitan. Pójdę tylko do pokoju i za dwie minuty przyniosę dokumenty do wypełnienia.
Miał dobre wyczucie czasu, bo po niespełna dwóch minutach był już z powrotem. Usiadł naprzeciw mnie, położył dokumenty na stole i obejrzał mnie sobie dokładnie. A ja obejrzałem sobie jego. Mógł mieć około 45 lat i w porównaniu z funkcjonariuszami z korytarza nosił się nawet szykownie. Ubrany był w ciemny garnitur, jasną koszulę i beżowy krawat. No i nie miał białych skarpetek. Patrzył na mnie dość długo, nim się wreszcie odezwał.
To kwestionariusz osobowy dla pana.
Ruchem ręki wskazał na leżące na stole dokumenty.
I proszę odręcznie napisać podanie o przyjęcie do służby adresowane do szefa delegatury, pana Adama Tarachy.
Uświadomiłem sobie, że w ten lakoniczny sposób informuje mnie, że moje testy wypadły pozytywnie.
Wie pan, jak napisać podanie?
Spytał, jakbym wyglądał na ostatniego ignoranta, a może gorzej, na kompletnego idiota. Niewykluczone zresztą, że w jego oczach tak wyglądałem. Być może sądził, że tylko idiota mógł być na miejscu, na którym ja byłem. Nie wiem, czy tak myślał naprawdę, ale jeśli tak było z perspektywy późniejszych wydarzeń, trudno byłoby odmówić mu słuszności. Z podaniem sobie poradzę. Proszę tylko o informację, jaki stopień służbowy ma pan Adam Taracha, odparłem.
Szef delegatury nie posiada żadnego stopnia, jest cywilem,
odparł szorstko, dziwnie się przy tym uśmiechając. A może tylko tak mi się wydawało. Po chwili skonstatowałem, że jednak mi się nie wydawało, bo na twarzy odbiła mu się chłodna drwina. Nie rozumiałem, z czego wynikał ten chłód i ta rezerwa mojego rozmówcy. Przecież nie dybię na jego stanowisko, ani w żaden sposób z nim nie konkuruję, myślałem. Zastanawiałem się, czy to nie jeden z tych licznych, zgorzchniałych, antypatycznych typów, którzy z sobie znanych tylko powodów lubują się w swojej zgryzocie, bo po prostu nie lubią ludzi. Może ktoś go skrzywdził w dzieciństwie? A może miał do szkoły podgórkę? Lub wie o mnie coś, czego ja sam o sobie nie wiem? Konstatowałem. Dużo później, kiedy już Marka Kiernickiego, naczelnika Wydziału Kadr, poznałem bliżej, Zrozumiałem, że nic z tych rzeczy, że po prostu już taki miał charakter i styl. Są ludzie, którzy otwierają serce przed innymi i tacy, których życie jest funkcjonowaniem poblężonej twierdzy, a którzy od zawsze zajmują się współzawodnictwem i hazardem i tak się w tym lubują, że do końca swych dni przerzucają się z jednego hazardu na drugi. A jeśli im to odebrać, popadają w stagnację i zgorzknienie. Nie oceniałem go jako człowieka, ale później przekonałem się, że Kiernicki przy bliższym poznaniu zyskiwał. Bo był to oficer o dużej wiedzy zawodowej, który chętnie pomagał w kwestiach kadrowych młodym funkcjonariuszom. Być może jego oschłość była wynikiem lęku przed wyrzuceniem na śmietnik, jak mówili o sobie w tamtym czasie dawni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. A może wynikała z innych przyczyn. Kiernicki nie pracował przed 1989 rokiem w SB i do Urzędu Ochrony Państwa przyszedł prosto z Komendy Wojewódzkiej Policji, namówiony przez Jerzego Portkę. Nie miał zatem wielkich powodów do obaw, ale jak wiadomo, strach i wyrabiająca nadgodziny wyobraźnia zawsze mają wielkie oczy. Jak pan już wszystko napisze, albo będzie pan miał problemy z napisaniem, proszę powiadomić sekretarkę szefa. Jest w pokoju naprzeciw sali konferencyjnej. Nawiązał do przerwanego wątku. Przyjdę za 2 godziny i do tego czasu powinien pan skończyć, bo jeszcze szef chce z panem pomówić. Widząc błysk zadowolenia w moich oczach, powodowany faktem, że sam kierownik jednostki zaszczycił mnie rozmową, dodał: niech pan tak nie szczerzy zębów, Adam Taracha ma w zwyczaju rozmawiać ze wszystkimi kandydatami. To normalna procedura kadrowa. Rzucił chłodno na odchodne. Pomyślałem, że niektórzy ludzie, choćby nawet bardzo chcieli i bardzo się starali, za skarby świata nie potrafią być sympatyczni i już. Kapitan Marek Kiernicki był właśnie takim człowiekiem. Napisanie podania poszło łatwo, gorzej było z kwestionariuszem osobowym, zwłaszcza z częścią dotyczącą wyjazdów zagranicznych. Nie miałem przy sobie paszportu, nie znałem więc dat moich podróży, a zgodnie z instrukcją kwestionariusz należało wypełnić szczegółowo. Zreflektowałem się też, że nie mam możliwości ujęcia wszystkich wyjazdów, było ich po prostu zbyt wiele. Rozsądek nakazywał poczekać na konsultację z kapitanem Kiernickim, który najwyraźniej miał zdolności telepatyczne, bo po chwili stanął przy mnie i zapytał beznamiętnym, grobowym głosem. Skończył pan już? Prawie, mam jednak problem z opisaniem wyjazdów za granicę. Nie wszystkie pamiętam, a i te, które pamiętam, nie mieszczą się w kwestionariuszu, odparłem. To trzeba było tyle nie jeździć, zauważył sucho. Są takie sytuacje, w których trudno na uszczypliwość odpowiedzieć coś sensownego. To była jedna z takich sytuacji. Nie chciałem przyznać, że większość moich studenckich wojaży miała cel handlowy, bo do tego de facto sprowadzały się moje eskapady na Węgry, do Czechosłowacji czy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Zastanawiałem się, jakby to wyglądało. Obwoźny handlarz kryształów i magnetofonów, który chce zostać oficerem służb specjalnych odrodzonej Polski. Następnym razem, jak pan przyjedzie, proszę być lepiej przygotowanym, dodał cierpko kapitan. I niech pan dołączy notatkę z dokładnym opisem wszystkich wyjazdów, panie... Nie zdążył dokończyć kolejnej błyskotliwej myśli, bo w drzwiach pojawił się niewysoki mężczyzna po 40, ubrany w dżinsowe spodnie, bawełnianą niebieską koszulę i granatową marynarkę, typ naukowca. Witam, szefie, oto nasz kandydat, powiedział kapitan, który nagle stał się bardzo uprzejmy. To ja już zostawiam panów samych, dodał, po czym poszedł do wyjścia cicho jak kot i nieomal bezgłośnie zamknął za sobą drzwi. Witam pana, nazywam się Adam Taracha, przedstawił się nowo przybyły, wyciągając w moim kierunku rękę na powitanie. Tomasz Budzyński, przedstawiłem się szefowi delegatury, przyglądając mu się z zaciekawieniem. Widywałem go już wcześniej, bo budynki na lubelskim UMCS, Wydziału Humanistycznego, gdzie studiowałem historię, i Wydziału Prawa, gdzie on był wykładowcą, sąsiadowały ze sobą. Teraz jednak spotykaliśmy się w innej rzeczywistości i w innej relacji. Z tego, co wiem, chciałby pan rozpocząć służbę w Urzędzie Ochrony Państwa, spytał bez zbędnych wstępów. Czy wie pan, na co się decyduje?
No wiem, nie mam rozległej wiedzy na temat służby w Urzędzie Ochrony Państwa, ale orientuję się w jej ustawowych zadaniach, odparłem.
A wie pan, że większość osób, które tu trafiają, jest głęboko rozczarowana? Ludzie myślą stereotypami, z powieści sensacyjnych, a to tak nie działa, zauważył. Zabrzmiało to mało zachęcająco, więc niejako dla równowagi postanowiłem zabłysnąć. Oczywiście powieści także czytałem, na przykład Wiktora Suworowa, który, jak wierzę, w swoich książkach wiernie oddaje charakter służby w kontrwywiadzie. Pochwaliłem się.
Myli się pan, bo akurat Suworow pracował w wywiadzie, a to zupełnie co innego, zripostował Taracha. Był wyraźnie zażenowany. Miałem należeć do wybrańców, do awangardy służb specjalnych w odrodzonej Polsce, a tymczasem nie odróżniałem wywiadu od kontrwywiadu. Zastanawiałem się, czy są jakieś granice kompromitacji, bo wydawało mi się, że właśnie wszystkie przekroczyłem.
Mam nadzieję, że pan wie, gdzie się zatrudnia, spytał z wyczuwalną ironią.
Oczywiście wiem, odpowiedziałem, czując, jak moją twarz oblewa rumieniec. Wiedziałem, że swoim wystrzałem skompromitowałem się ostatecznie i nieodwołalnie. I najprawdopodobniej właśnie pogrzebałem szansę na angaż do UOP.
Dobrze, zatem skończmy z tymi rozważaniami. Nie czytałem jeszcze pana kwestionariusza osobowego i tak naprawdę niewiele o panu wiem. Jest pan optymistą czy pesymistą? Zapytał zgłupia Frant.
Słucham? Odparłem zaskoczony.
To proste pytanie. Pesymista szuka przeciwności w każdej okazji. Optymista widzi okazję w każdej przeciwności. Rozumiem, że ma pan trudność z odpowiedzią nawet na tak proste pytanie. Idźmy więc dalej. Proszę mi opowiedzieć coś o sobie. Proszę tylko, niech pan mi nie opowiada całego życia, a poda jedynie garść informacji. Interesuje mnie pańskie wykształcenie i motywy ubiegania się o przyjęcie do UOP. Proszę o treściwą wypowiedź.
Ukończyłem studia historyczne z bardzo dobrą lokatą i średnią 4,8.
No już, przestań się pan przechwalać, uciął krótko. Niech mi pan lepiej powie, w jakim zakładzie uczęszczał pan na seminarium magisterskie.
W zakładzie historii XVI-XVII wieku. Pracę magisterską zacząłem pisać u profesora Tadeusza Wasilewskiego, ale że objął on stanowisko ambasadora Polski w Bułgarii, ukończyłem u doktora Adama Witusika.
Znam, katedra z tradycjami. Przyjaźniłem się z Adamem Kerstenem. To przyjaźń jeszcze z naszej działalności w Solidarności. Oddał się wspomnieniom. Wie pan, że był to jeden z najwybitniejszych znawców historii XVII wieku? Autor niezliczonej liczby publikacji naukowych.
Tak, wiem doskonale, dlatego zdecydowałem się na ten właśnie okres. Zresztą w zakładzie atmosfera nasycona jest wspomnieniami pracy badawczej profesora Kerstena. Profesor to jeden z najwybitniejszych znawców historii XVII-wiecznej Polski. Autor licznych publikacji i artykułów dotyczących tego okresu. Dodałem szybko, bo czułem, że wreszcie zaczynam punktować.
Dobrze, no, to już coś o panu wiem, powiedział Taracha z nutą melancholii w głosie. Proszę mi jeszcze coś powiedzieć o pana pracy magisterskiej.
Dotyczy spojrzenia ukraińskich historyków na politykę zagraniczną Bohdana Chmielnickiego po ugodzie biało-cerkiewskiej w 1651 roku oraz przyczyny i przebieg kampanii batochskiej w w 1652 roku. Wszystko to na podstawie literatury ukraińskiej.
O, to znaczy, że zna pan ukraiński? Zapytał wyraźnie ożywiony.
Znam to za dużo powiedziane, ale potrafię w tym języku czytać i trochę mówić.
A gdzie pan poznał ukraiński? Ma pan znajomych Ukraińców lub kontakty na Ukrainie? Dociekał.
To długa i skomplikowana historia, nie wiem, czy chciałby pan ją usłyszeć, odpowiedziałem, zastanawiając się, czy nie poszedłem o jeden most za daleko i czy kulisy mojej znajomości języka ukraińskiego nie zostaną odebrane negatywnie.
Chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to ja tutaj decyduję, czy chcę coś usłyszeć, czy nie, odparł sucho Taracha.
Szef delegatury nagle, niczym w kreskówkach, przeobraził się ze stonowanego wykładowcy w świetnego oficera śledczego. Przeobraził się rzecz jasna tylko w moich oczach, bo niby skąd miałem wiedzieć, jak wygląda świetny oficer śledczy, skoro nigdy z żadnym oficerem śledczym nie miałem dotąd do czynienia. Na studiach moim kolegą był Grzegorz Matacz, który na trzecim roku zmienił nazwisko na Kuprianowicz. Był obywatelem polskim pochodzenia ukraińskiego, a zmienił nazwisko na ukraińskie, bo solidaryzował się ze swoimi rodakami. Został nawet aktywnym działaczem kilku ukraińskich organizacji prowadzących działalność w Polsce. Grzegorz wiedział, że podczas pisania pracy magisterskiej mam pracować na źródłach w języku ukraińskim i zaofiarował pomoc. Od tego zaczęła się moja nauka ukraińskiego i dalej jakoś już poszło, wyjaśniłem.
A dziś? Czy nadal utrzymuje pan kontakty z Kuprianowiczem?
Tylko okazjonalnie. Grzegorz na czwartym roku przeszedł na indywidualny tok studiów i rzadko bywał na uczelni. W tym czasie często wyjeżdżał na Ukrainę w celu prowadzenia prac badawczych na Uniwersytecie w Łódzku i we Lwowie. Siłą rzeczy nie było wielu okazji do spotkań.
Zwłaszcza, że Kuprianowicz nie należy do osób towarzyskich, odpowiedziałem, podążając za tokiem myśli szefa delegatury.
Kilka lat później uzyskałem potwierdzenie swoich domysłów. Środowiska ukraińskie i tworzone przez nie organizacje były traktowane przez polski kontrwywiad jako naturalna baza werbunkowa dla ukraińskich, a co za tym idzie, rosyjskich służb specjalnych. W latach 90. SBU i KGB pozostawały w ścisłej symbiozie. Podlegały więc kontroli operacyjnej, z czego Ukraińcy doskonale zdawali sobie sprawę. Kuprianowicz należał do osób o radykalnych poglądach nacjonalistycznych i często na tym tle dochodziło między nami do ostrych sporów historycznych. Kilka lat po wstąpieniu do UOP przypadkowo spotkałem Grześka na mieście i rozmowa była krótka. Powiedz swoim, żeby odpierdolili się od naszego stowarzyszenia, rzucił. I zanim zaskoczony zdążyłem odpowiedzieć, wyminął mnie bez słowa i szybko odszedł. I takie było moje ostatnie spotkanie z kolegą ze studiów.
Myślę, panie Budzyński, że na tym zakończymy naszą rozmowę, powiedział Adam Taracha, intensywnie nad czymś rozmyślając. Proszę poczekać na kapitana Kiernickiego, który odprowadzi pana do wyjścia. Do widzenia.
Podał mi rękę na pożegnanie i już go nie było. Pozostałem sam na sam ze swoimi myślami, zastanawiając się nad przebiegiem tego przesłuchania. Przesłuchania, bo przecież do tego sprowadzała się nasza rozmowa. Myślałem o tym, jakim jestem głupcem i o tym, że choćbym nie wiem jak bardzo się starał, nie mógłbym już popełnić większej ilości błędów i gaf w trakcie jednej rozmowy. Dobre sobie, myślałem. Kandydat na oficera służb specjalnych, który nie odróżnia wywiadu od kontrwywiadu. Do tego przyjaciel ukraińskich nacjonalistów. Brak jakiegokolwiek komentarza ze strony szefa delegatury i oschłe pożegnanie zdawały się być potwierdzeniem, że moja kariera w służbach specjalnych właśnie się zakończyła. Na dobrą sprawę zakończyła się, zanim się zaczęła.
Przegrałem tę grę i kropka, myślałem. Pod ciężarem autokrytyki i przygnębienia zapadłem się w sobie, zastanawiając się, czy w ogóle można być większym głupcem.
No, szef jest z pana bardzo zadowolony.
Kapitan Kiernicki, który właśnie wszedł do sali konferencyjnej, uśmiechał się, jak nie on, od ucha do ucha i w geście spoufalenia położył mi rękę na ramieniu.
Zostanie pan poproszony na jeszcze jedną rozmowę, ale to już raczej formalność. Proszę uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Odezwiemy się niebawem. No, i witamy w firmie.
Tego dnia wracając do domu zastanawiałem się nad niespodziankami, jakie niesie los. Gdy wydawało mi się, że właśnie otwieram nowy etap w swoim życiu i już pakowałem się z myślą o studiach podyplomowych we Francji, a w dalszej perspektywie o emigracji do tego kraju na stałe, uzyskałem szansę angażu do służb specjalnych w wolnej Polsce. Gdy byłem pewien, że szansę tę na własne życzenie właśnie ze szczętem pogrzebałem, okazało się, że to, co w moich oczach było klęską, z niezrozumiałych dla mnie przyczyn zostało uznane za sukces.